Wróćmy na polskie podwórko. Bardzo ważny dokument został wprowadzony z życia, właściwie wprowadzona została reforma kodeksu karnego, to od 1 października już obowiązuje, opracowana przez resort sprawiedliwości pod pana kierunkiem i są w tej reformie uwzględnionej w kodeksie te przepisy, które zaostrzają sankcje dla sprawców tych najcięższych przestępstw. Jakie pana zdaniem są najważniejsze wprowadzone zmiany?
Rozsądna polityka karna, która ma gwarantować bezpieczeństwo Polaków, sprowadza się do tego, że w przypadku drobnych spraw nie sięgamy po najcięższą karę, jaką jest więzienie, tylko dajemy sprawcę szansę, żeby naprawił szkodę, bądź też sam płacił za pewne dolegliwości odbywania kary w warunkach aresztu domowego. Dlatego wprowadzimy szerszą możliwość stosowania tzw. monitoringu elektronicznego, czyli ich bransole, które zakładane są bądź to na rękę, bądź to tuż nad stopą i one informują swoją komórkę służby więziennej, gdzie ten sprawca przebywa, jest zobowiązany do przebywania w większość czasu w warunkach własnego domu, nie może wychodzić, nie może się poruszać, wiąże to z realną dolegliwością, musi sam się utrzymywać, jest to więc stosunkowo tanie dla państwa tak samo, ale odczuwalne jako pewna nieprzyjemność związana z jakimś powiedzmy drobnym zdarzeniem przestępczym, które osoba niezdemoralizowana się dopuściła. Natomiast jeżeli mamy do czynienia już z demoralizowanymi sprawcami, którzy byli wcześniej karani, nie przynosiło to efektu, a dopuszczającym się najcięższych przestępstw, czyli w życiu, zdrowiu, wolności, napaści, seksualnym, pedofilskim, gwałtu, zwłaszcza tych brutalnych, z użyciem przemocy, okrucieństwa, no to tutaj musimy stosować zupełnie inne myślenie, mianowicie jak najsurowsze kary, aby izolować tych sprawców, bo taki zdemoralizowany sprawca, wielokrotny recydywista, na przykład siedzi w więzieniu, to jest gwarancja, że on krzywdy żadnemu człowiekowi, żadnemu dziecku na wolności nie uczyni i w tym sensie jest od razu bezpieczniej. A wiemy też, że procesy życiowe, biologia sprawia, że im człowiek starszy, tym mniejszą ma inklinację do popełnienia przestępstw kryminalnych, więc w tym sensie jak taki sprawca nawet po latach ciężkie przestępstwa wyjdzie na wolność, jego już zagrożenie realne dla otoczenia jest mniejsze niż wtedy, kiedy miał najwyższą aktywność przestępczą. To wynika z wiedzy naukowej na temat procesów przestępczych, aktywności przestępców. Co więcej, kara za takie ciężkie przestępstwa powinna też nieść element poczucia sprawiedliwości. No bo na przykład weźmy na to, brutalnie zgwałcona kobieta ma prawo mieć poczucie, że sprawiedliwość jakaś zadziała, jeżeli jest na tym świecie, że nie będzie widzieć za chwilę na wolności sprawcy, który będzie się śmiał w twarz za straszną krzywdę, jaką doznała i wywołał w niej poczucie lęku, strachu i niebliższy. I dlatego właśnie za takie najcięższe przestępstwa zaostrzyliśmy kary i wprowadziliśmy odpowiedzialność karną. Jeżeli chodzi o zabójstwa, to z kolei w Polsce niby mieliśmy karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale to tylko z przymrużeniem oka, ona się tak nazywała, bo nie można było na zawsze zamknąć sprawcy, nawet takich już wielokrotnych morderców, dopuszczających się najokrutniejszych przestępstw, morderstw dokładnie rzecz biorąc. A teraz właśnie mamy karę już bezwzględnego dożywocia, czyli że sąd będzie mógł powiedzieć dożywocie i to będzie oznaczało karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wprowadziliśmy właśnie też dla bardzo ciężkich sprawców możliwość orzekania kar na przykład do 30 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj maksymalna kara to była 25 lat pozbawienia wolności. I co więcej, sąd nie mógł orzekać karę pomiędzy 15 a te 25, czyli nie mógł orzekać na przykład 20 lat pozbawienia wolności. Czyli było do 15 albo 25, albo to dożywocie z przymrużeniem oka. Teraz sąd będzie mógł orzec i 17, i 24, 20 i 28, prawda? Czyli rozszerzyliśmy paletę możliwych sankcji dla sądu, który będzie mógł bardziej sprawiedliwie różnicować odpowiedzialność karną tych najokrutniejszych sprawców przestępstw. Więc to jest rozsądna polityka. Drobne przestępstwa inaczej, ale te najsurowsze, najgroźniejsze inaczej. Według innej logiki, tak aby to było skuteczne, aby było sprawiedliwe, aby też odstraszało sprawców, na ile to jest możliwe. Jestem przekonany, że to będzie powodowało zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. Do tego jeszcze dodam, że w czasie, kiedy teraz przez te lata byłem ministrem sprawiedliwości, udało nam się zrobić może przełom, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służby więziennej, w tym sensie, że gdy zostawałem ministrem sprawiedliwości, zaledwie 36% sprawców tam osadzonych, skazanych, pracowało. W tej chwili pracuje 96% z tych, którzy są zdolni do pracy. Realnie ilość tych pracujących generalnie powiększyła się ponad dwukrotnie. To jest znakomity wynik na skalę europejską. Przyjeżdżają do nas z różnych krajów podglądać, jak byśmy to zrobili, jak organizujemy ten system pracy. Zbudowaliśmy wiele hal, w ramach których przedsiębiorcy lokują swoją produkcję, bo im się po prostu opłaca, a więźniowie też chcą się uczyć często pierwszej pracy. Też mają możliwość odłożenia jakichś środków na własne konto, zapłaty pomocy rodzinie, zapłaty za alimenty, etc. komputera, czy za jakieś odszkodowania, krzywdy, jakie wyrządzi. Czyli kompletna zmiana filozofii bezpieczeństwa w państwie i to jest przełom, który udało nam się zrealizować. I ta zmiana w kodeksach karnych, która ma służyć zaostrzeniu kar wobec, podkreślam, tych najbardziej groźnych przestępców, jest po to, aby ogromna większość Polaków czuła się bezpiecznie, by Polacy idąc gdzieś na wycieczkę do miasta, do parku, zawsze mieli przekonanie, że są w bezpiecznym państwie, jeszcze bardziej niż dziś Polska jest. Polska dzisiaj jest jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie, a chcemy, żeby jeszcze bardziej słynęła z bezpieczeństwa, bo to najgroźniejsi przestępcy mają się bać, a nie zwykli ludzie.
Rzeczywiście to zróżnicowanie kar, które sąd może nałożyć na najgroźniejszych przestępców, ono myślę też działać będzie na to środowisko przestępcze, dlatego że nie ma co ukrywać, ci, którzy dopuszczają się nadużyć czy przestępstw, oni doskonale wiedzą, co może ich spotkać i przecież wielokrotnie pewnie kalkulują, co im się bardziej, oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie, opłaca. Tutaj ta opłacalność też w cudzysłowie znika.
Absolutnie tak. Co więcej, te wysokie kary też zachęcają później sprawców, jeżeli dojdzie do zatrzymań, do współpracy z organami ścigania, czy ujawnienie wszystkich okoliczności zdarzeń, ujawnienie korzyści majątkowej, jakie zostały gdzieś na przykład zgromadzone w wyniku popełnianych przestępstw. Jeśli mówimy na przykład, nie wiem, o handlu narkotykami albo o kradzieżach, rozbojach, gdzie te pieniądze zostały następnie przelane, gdzie są lokowane, dlatego że perspektywa znalezienia się w zakładzie karnym nie na kilka lat, tylko na naście lat, jest bardzo dobrym argumentem motywującym do podjęcia współpracy, skruchy i czy szczerej, czy nie, to jest inna drugorzędna sprawa. Ważne, że skruchy, która wyraża się w też ujawnieniu wszystkich okoliczności przestępstwa, innych przestępstw, które, o których sprawca wie, by liczył w ten sposób na łagodniejsze potraktowanie. To też jest ten element. Jeżeli polityka karna jest bardzo łagodna, to w ten sposób nie może też prowadzić pewnej presji na przestępców, by później byli gotowi sypać innych swoich, prawda, kompanów w zakresie czynów kryminalnych, które oni popełnią, na przykład handlu na dużą skalę, nie, narkotykami, dopalaczami, etc. Teraz na przykład toczy się zabawie jednego z takiego znanego, w cudzysłowie, biznesmena, króla dopalaczy był nazywany, to udowodniono, że jego fabryka, która była lokowana częściowo na terenie Holandii, w każdym razie tą produkcję, jaką on rozprowadzał po Polsce, a rozprowadzał nie tylko po Polsce te swoje produkty, doprowadził do śmierci w Polsce pięciorgo bardzo młodych ludzi, prawda? Straciło życie, bo zażyło tego rodzaju trutki straszliwe, które spowodowały spustoszenie w ich organizmie. A ile się potruło i do końca życia będzie kalekami, będą uszkodzone już wątroby, czustkę czy inne ważne organy i będzie to wpływać na długość ich życia, jakość życia, to już to jest nie do policzenia, bo tak skrajnie szkodliwe są to środki, które młodzi ludzie zażywają bez świadomości konsekwencji często. I my mogliśmy uderzyć z tych ludzi też dlatego, że zmieniliśmy prawo, które za czasów Platformy Obywatelskiej było całkowicie dziurawe, rządu PO i PSL. Tusk, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jeszcze był premierem, opowiadał wiele, że on będzie walczył z tymi handlarzami dopalaczami, ale później kończyło się tylko na pokrzykiwaniu i na konferencjach prasowych, a myśmy to zrobili skutecznie. I oczywiście tacy sprawcy zawsze się znajdują na śladowcy, ale my dzisiaj możemy, polskie państwo, ich skutecznie ścigać, a te zmiany w prawie karnym, o których właśnie przed chwilą, o których rozmawialiśmy, powodują, że jak oni trafią za kratki, zwłaszcza jak trafią już po raz kolejny, jeżeli okażą się, że działają w recydywie, że już wykazali się demoralizacją, to będą tam przebywać znacznie dłużej. Jeśli taki sprawca, organizator całego świata przestępczego, działalności przestępczej będzie siedział, to na pewno tych przestępstw będzie popełnionych znacznie mniej, więc trzeba też umieć trafić, kogo na długo zamknąć, by z tych sprawców najgroźniejszych, by ta przestępczość istotnie na wolności, w obszarze dotyczącym zwykłych ludzi radykalnie zmniejszyła. A tak myślimy i dlatego Polska musi być bezpieczniejszym państwem w tym wymiarze bezpieczeństwa osobistego.